podcast Radia Poznań. Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Witam panie profesorze.
Witam serdecznie.
No i można zaryzykować stwierdzenie, że nasz dzisiejszy bohater, czyli Bolesław Śmiały, nazywany też między innymi Szczodrym, o tym powiemy za chwilę, jest chyba najlepiej kojarzonym, oczywiście po Mieszku I, Bolesławie Chrobrym, z tych pierwszych piastów i to niekoniecznie ten władca jest owiany dobrą sławą.
Tak, ale jest parę tytułów, dla których on jest kojarzony. Myślę, że dla wielu, bardzo wielu jest on kojarzony oczywiście z tym, że wdał się w konflikt, który potem obrósł legendą, w konflikt z biskupem. Co więcej, ten konflikt wygrał, ale wygrał w taki sposób, który mu zaszkodził. Posunął się aż do zabójstwa. I to takiego na oczach wszystkich, jeśli wierzyć źródłom. Ale tło tego sporu od samego początku było jedną wielką legendą, taką legendą polityczną. Bo wiązało się z pytaniem, jak dalece można się posunąć w konfliktach? No i jak dalece władza królewska może się posunąć, czyli władza wykonawcza, bądź co bądź jednym z najwyższych dostojników Kościoła. Zwłaszcza, że jest to jednocześnie epoka, kiedy w Europie średniowiecznej zadają sobie niektórzy pytanie, kto jest pierwszy? Dostojnik kościelny najwyższy, czyli papież, czy dostojnik świecki najwyższy, czyli cesarz.
Wręcz wojny o to były.
To jest dokładnie ta sama epoka. To jest ta słynna Canossa, która takie wrażenie zrobiła, bo tam wychodziło w tej Canossie, że jednak papież jest ważniejszy niż cesarz.
Czyli... I do dzisiaj funkcjonuje udać się do Canossy, czyli po
no,
prostu
to właśnie,
upokorzyć
się, coś takiego. Tylko proszę zobaczyć, my tutaj mamy Canossę na opak. To nie cesarz, czyli król w tym przypadku się korzy przed papieżem, czyli w tym przypadku biskupem, tylko odwrotnie. A w dodatku tło jest naprawdę całkiem zasadnicze, bo jeśli teraz będziemy abstrahować od biskupa, króla, cesarza, papieża, no to możemy powiedzieć, że chodzi o władzę duchowną i władzę świecką, królewską. To jak dalece władza królewska może sięgać, abstrahując od biskupa, od nawet władzy duchownej, po władzę absolutną, po władzę monokratyczną. To rzadko słowo spotykane, monokratyczna, bo mówimy o absolutyzmach, o autorytaryzmach, ale możemy powiedzieć też o monokratycznej władzy, takiej mono, jednoosobowej, skupionej wokół króla. Dla mnie historyka idei zawsze było ciekawe, że w dawniejszej literaturze rzecz znamienna, że zostało to w dziwny sposób wyparte. Mówiło się o absolutyzmie pierwszych Bolesławów. Absolutyzmie. Samo to stwierdzenie absolutyzm pierwszych Bolesławów, pierwszych, to znaczy Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego, z których dwóch było królami, a jeden księciem, to jest właściwie cała filozofia polityczna, dlatego że termin absolutyzm odnosimy zwykle do epok późniejszych. Absolutyzm.
Francja na
Francja,
przykład.
Tak. No, Noc Świętego Bartłomieja, Henryk VIII, początki absolutyzmu europejskiego i zgoda. I w takim sensie słowo absolutyzm w odniesieniu do Bolesławów jest pewną niespodzianką. Ale kiedyś rozumiano to trochę inaczej. Inaczej periodyzowano dzieje i uważano, że w zasadzie mówimy o czymś zupełnie innym. O czymś, co po dziś dzień jest w nas, w Polakach. Mówimy mianowicie o tym, jaka ta Polska u początków była. Czy miała ustrój, uwaga, uwaga, gminowładczy, czy też absolutystyczny. Rozstrzygnięcie tego sporu, pierwszy rozstrzygnął Joachim Lelewel. Wcześniejsi historycy się na ogół nie zajmowali takimi sprawami. Mieli taki prosty podział. Polska składa się z Polski Jagiellońskiej, wcześniej Piastowskiej, a później Elekcyjnej. I to jest jedyna periodyzacja. Ale to jest periodyzacja, która właściwie w myśli politycznej jest nudna. No bo no co z tego, że jedna dynastia następowała po drugiej. O głębsze zmiany chodzi. Jeśli periodyzujemy, to chodzi o głębsze zmiany. A ten podział, o którym wspomniałem, jaki mieliśmy ustrój na początku, był sporem no, brzemiennym w skutki, bo prawie każdy naród i każde państwo nawiązuje do jakiegoś mitu założycielskiego. Więc kim byliśmy na początku? Absolutystami, jak chcieli jedni, czy jak chciał Lelewel, który no, zaraził wszystkich taką opowieścią gminowładczą, czy właśnie gminowładczy, że na początku były wiece, że od tego się wszystko zaczęło, że nawet Chrobry, Śmiały i Krzywousty też wiecowali, byli, to prawda, wiece się przez cały czas odbywały, czyli że oni jakkolwiek byli królami, to właściwie byli królami, proszę darować nadużycie tego słowa, demokratycznymi, bo się radzili. Mieliśmy więc taki wstępny parlamentaryzm, więc wiec miał być początkiem parlamentaryzmu w czasach bardzo, bardzo dawnych, co było tak ładną opowieścią, bo Polacy mogli wtedy mówić, że mają starożytne pojęcie wolności. Jak były jakieś wiece, jak były jakieś ustroje predemokratyczne, jakieś przedparlamentarne, no to my do nich nawiązujemy. I tacy jesteśmy, na tym budujemy swoją tożsamość.
Dynastie.
No przypominam, był jednym z tych wielkich władców, który nie miał korony, ale wiele zrobił. Jest taka modła wśród historyków, żeby zestawiać w parze ojca i syna. On też, w odróżnieniu od ojca, kontynuując niby jego pracę, bo on też odnawiał, przecież to śmiałemu zawdzięczamy, i niektóre klasztory, i porządki, to, że koronacja odbyła się w Gnieźnie, to Gniezno, które zostało zniszczone, zamieszka, potem przywrócone jakoś za odnowiciela, ale na pewno nie zdążył. Zdążył dopiero Śmiały, że to jest podobna historia pomiędzy synem i ojcem, że syn zbiera, a ojciec z tego zbioru korzysta, a nawet go do pewnego stopnia roztrwania. Ale podobieństwo jest jeszcze jedno, ponieważ Bolesław Śmiały to jest król. No więc mamy znowu taki duet i to koronę zdobywa w sytuacji arcytrudnej, bardzo też trudnej do wyjaśnienia, ponieważ cała ta polityka Bolesława Śmiałego, wszystkich Bolesławów, zresztą trzech, polega na tym, że oni obstawiają wszystkie możliwe pola. Jeśli się chce grać wtedy w polityce europejskiej, no to najpierw trzeba grać w tej polityce środkowoeuropejskiej, a to znaczy, że na szachownicy mamy pola węgierskie, kijowskie i czeskie oraz oczywiście cesarskie, więc te szachownice 3 albo 4, to już jest wielki wysiłek. I trzeba by powiedzieć od razu, że gra, jaką prowadzi Śmiały, który właściwie jeszcze dołącza jedną szachownicę papieską, no to jest coś niezwykłego zupełnie. Więc te różne przydomki, jakie on ma od Szczodrego, który się chyba odnosi do jego działalności na polu kościoła, że się przywraca, tam diecezje znowu prawie już są, chociaż będą dopiero za jego następcy i to nie pierwszego. To jest rzecz wielka, ale ta śmiałość ma się brać z jego polityki zewnętrznej. No, ona jest znowu dynastyczna właściwie.
Śmiało wchodzi w Europę znowu.
Powiedziałbym brawurowo wchodzi, bo on się zapętla w stosunkach z papieżem. To jest takie zapętlenie, że papież widzi jego, papieżem jest Grzegorz VII, wielkie możliwości i buduje coś w rodzaju Unii od Skandynawii po Włochy. Śmiało mogę przypomnieć niektórym, że na tej Unii od Skandynawii po Włochy, gdzie Polska jest w środku i ma wtedy dobrą pozycję, bardzo skorzystała Chorwacja. Tam król pierwszy, Czarnogóra, to on, papież jest od tego, żeby dysponować koronami. I tak wtedy się uważa. I Śmiały się dobrze wpisuje w tę politykę. Tę szansę wykorzystuje. No ale to ma też swoje konsekwencje, bo papież na przykład nalega, żeby on pomagał Izajasławowi. To jest książę kijowski. Zresztą pomaga mu i przedtem. Potem już nie chce pomagać, bo jest świętopełk. On prowadzi swoją grę. Nie wszystko się zgadza w tej układance, ale jak on z tych rebusów wychodzi, z Arpadami, z Przemyślidami, jak on kombinuje, to jest naprawdę rzecz wielka i można by go śmiało nazwać wielkim, tylko że mówię, ma też coś, co go pokona, bo on zrobi coś właściwie sprzecznego ze swoją polityką. Mianowicie, stojąc po stronie papieża, wejdzie w spór, może tym łatwiejszy, że uważał, że papież stanie po jego stronie. I chyba też arcybiskupa miał za sobą. To był arcybiskup gnieźnieński Bogumił, który chyba się mu nie sprzeciwiał. Natomiast sprzeciwił się Stanisław.
Dynastie.
Historycy dyskutują o nim od tylu lat i ktoś kiedyś napisał, że gdy profesor Labuda rozstrzygnie wreszcie, no nie rozstrzygnął wreszcie, chociaż zrobił najwięcej, jak to było, to może będzie to sensacja wciąż aktualna.
Co jest taką podstawową osią sporu z biskupem Stanisławem, późniejszym jednym z patronów Polski i świętych?
No więc właśnie jest tam, mianowicie, że jak tak hulał po świecie i na przykład wiemy, że w Kijowie był przez rok Śmiały, realizując te swoje kapitalne plany, pewnie trochę powyżej możliwości, sprawiedliwości, no to my to wiemy, doszło do pewnych niepokojów w kraju. Tło jest mało znane, no, że byli możnowładcy, którzy uważali, że król może powinien być częściej w domu. On, gdy wrócił, był niezadowolony z tego, pewnie jednego czy drugiego ukarał i wtedy okazało się, że na czele tych niesłusznie ukaranych, chociaż chyba nie za ostro, no, na tyle, ile uważał, stanął biskup. Biskup stanął w obronie tych, którzy uważali, że polityka króla jest zbyt mocarstwowa, że nas na nią nie stać, tak by to można zrekonstruować. I on stanął na czele tej opozycji. Jego głos był najsilniejszy, krytyczny głos wobec tego, co król robi. No, tyle tylko, że król uznał to za zdradę, że to nie jest taka błaha rzecz, skoro teraz on jest krytykowany w imieniu tych, którzy występują przeciwko niemu. Niezbrojnie jeszcze, ale występują. Zresztą przy okazji powiedział dużo rzeczy, o których potem nie pamiętano, że kto, ale akurat Stanisław nie ma po temu żadnych tytułów, bo sam, no i tutaj padło, że rozwiązły pijak i niech mu tam niczego nie wyrzuca. Także żony i życia prywatnego. No i doszło do tego, czego się chyba jednak nie spodziewano, że uznano, że Stanisław zasługuje na śmierć. Zdaje się, że biskup Bogumił nie mógł arcybiskup, czyli Gnieźnieński, uratować. Może nie chciał, nie wiadomo, jak się siły rozłożyły.
Nie chciał się narazić królowi.
Się narazić królowi, tak. No i wtedy mamy to coś, co przeraża niektórych, bo jeśli w relikwiarzu jest rzeczywiście głowa biskupa Stanisława ze Szczepanowa, no to ślady po badaniach wskazują, że został on uderzony w tył głowy i że było to prawdopodobnie uderzenie śmiertelne. Co więcej, są źródła, które mówią, że tej egzekucji, tego uderzenia w głowę dokonał król osobiście. No co jest taką sceną zupełnie niewyobrażalną, tam jeszcze są różne okoliczności, potem, że był poćwiartowany, że te części poćwiartowane były pilnowane przez orły. No rośnie nam taka piękna, piękna opowieść, piękna i straszna. Ale ta historia, no jednak śmierci, pewnej śmierci, to najpewniej chyba z ręki króla, nie mówmy o ćwiartowaniu, skończyła się tragicznie dla Śmiałego, bo opór był większy niż przewidział, no i on wkrótce potem znikł. On, taki wielki wojownik, udaje się na Węgry i tam umiera. Zresztą nawiasem mówiąc, nie wiadomo dokładnie w którym roku. Znamy datę dzienną, to jest kwiecień, początek kwietnia. Najpewniej roku 81, ale wtedy nieraz daty śmierci nie zapisywano, tylko także w którym dniu i w którym miesiącu. A rok był jakby mniej ważny. To taka specyfika.
Dynastie.
Kto obejmuje rządy po nim? Po ostatnim królu tak naprawdę w tej części naszej historii, bo kolejnym będzie dopiero nasz wielkopolanin Przemysł II.
Tak, ale tu jeszcze muszę powiedzieć, że Śmiały przychodzi też do historii negatywnej, dlatego że do historii pozytywnej przechodzi Stanisław, wcześniej krytykowany. Przychodzi w tym sensie, za niedługo będzie rozbicie dzielnicowe. On zostanie kanonizowany w tej samej epoce, w XIII wieku, w 1252 roku. I wtedy powstaje naturalna opowieść o tym, że skoro on poćwiartowany, to ćwiartowanie urasta do rangi symbolu, to on się zrośnie. Polska się zrośnie, jak jest podzielona na dzielnice. Dziś tak przestanie być podzielona, gdy się zrośnie. Jak cudownie zrosły się członki Stanisława. Co się powtarza w XIX wieku? I to jest powód, dla którego mamy rywalizację hagiograficzną pomiędzy Wojciechem i Stanisławem. I już wtedy zaczyna się wydawać, że Wojciech nie ma szans przy Stanisławie. Chociaż starszym świętym i patronem, no to opowieść Wojciechowa jest zupełnie inna. I rywalizacja pomiędzy tymi dwoma opowieściami z punktu widzenia historii Polski, ogólnej historii idei i myśli politycznej jest arcyciekawa, więc ten Śmiały ma takie dwie strony, no, poza Stanisławem i w związku ze Stanisławem i one są trudne nieraz do pogodzenia, ale powtarzam, śmierć biskupa Stanisława w okolicznościach no, dosyć niezwykłych, w sytuacji, w której król jest stronnikiem papieża, była wydarzeniem niezwykłym, wydarzeniem, z którym nie umiano sobie poradzić. Mógłbym powiedzieć, nie umiemy sobie poradzić po dziś dzień.
A kto zaczyna rządy w Polsce?
No więc właśnie, wtedy znowu mamy to coś, co potem stanie się przekleństwem, bo pojawia się Władysław Herman.
Niezbyt udany władca, tak można powiedzieć.
No właśnie, nie, może i niezbyt udany, ale mamy człowieka, który staje przed zupełnie innymi wyzwaniami, bo już kiedyś przy jednej okazji wspomnieliśmy, że czasem jest łatwo być królem, łatwiej, a czasem o wiele trudniej, a nawet księciem, władcą, nie wiem, przewodniczącym, prezydentem czy premierem. Otóż on ma niełatwo, bo to jest po buncie. Król, który się jakoś skompromitował, bo zabił biskupa. Sympatia powoli zaczyna być po stronie biskupa.
Herman jest bratem.
Bratem.
Śmiało.
Herman jest bratem i ma syna, któremu zresztą da na imię Bolesław.
Nawiązanie.
Tak,
oczywiste.
Nawiązaniu. Czyli
o którym powiemy za 2 tygodnie.
O którym dzisiaj możemy powiedzieć to jedno, że to wszystko bardzo komplikuje nam sprawę, bo Herman mierzy się z możnowładztwem, które ujawniło się za Śmiałego i teraz on musi, jeśli myśli o tym, żeby spróbować władzę zwierzchnią, jakoś tę sytuację opanować. I on ją opanowywuje, co jest jego zasługą. Zresztą sporo też zrobi dla Kościoła. To jest jeden z tych władców, o których myślimy tak lekko. On nie miał lekko i dlatego możemy go nieco lekceważyć, ale jeśli pamiętamy, że on nie miał lekko, zasługuje na szacunek, mimo tego, że żadnych wielkich bitew nie stoczył.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Waldemar Łazuga. Zaczęliśmy od Bolesława Śmiałego. Po drodze był oczywiście biskup Stanisław, a zakończyliśmy na tym władcy bracie Bolesława Śmiałego, czyli Władysławie Hermanie. Ten charakterystyczny matejkowski wizerunek tego brodacza, to jest właśnie Władysław Herman, a za 2 tygodnie z profesorem Łazugą opowiemy o tym, który podzielił Polskę na dzielnice. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.
Dynastie.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.